Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, witam was serdecznie w ten niedzielny, wakacyjny poranek. Dzisiaj chłodniejszy, ale te ostatnie dni dały nam troszeczkę większej temperatury. I to też z tego powodu możemy być troszeczkę może osłabieni, ale dzisiaj jest fajny czas, ponieważ jest dużo chłodniej. Myślę, że poniżej 13 stopni mniej to jest dużo. Myślę, to też da nam możliwość takiej bardziej skupienia się na tym, co dzisiaj Pan Jezus dla nas ma w swoim Słowie. Dzisiaj będziemy sobie rozważać Ewangelię Marka. Zawsze raz w miesiącu rozważamy cały rozdział. I dzisiejszy rozdział to rozdział 10. Chciałbym tylko krótce przypomnieć, zawsze przypominamy, że jest to Boża Ewangelia. Nie Marka. Tylko Marek ją napisał, tak? Był bliskim współpracownikiem apostoła Piotra. Spisał to wszystko, co Piotr głosił. 55 rok, to był krótki czas od czasu, gdy dokonało się dzieło krzyża i Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, poszedł do Ojca, został wylany Duch Święty. Ewangelia rozprzestrzeniła się w tym okresie na tamten ówczesny świat bardzo szybciutko. I celem napisania tej Ewangelii było przedstawienie formy pisemnej. To, że dzisiaj możemy wziąć do ręki i czytać to, co się wydarzyło 2000 lat temu. Mamy w formie pisemnej. Z historii i życia działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Głoszonej przez apostoła Pawła. Tego, gdy był, właśnie chodził z Panem Jezusem, doświadczał tego wszystkiego, a później, gdy Duch Święty przemienił jego serca, gdy dotknął się jego życia, gdy doświadczył właśnie obecności w swoim życiu i z tym dzielił się z ludźmi, którzy żyli bez nadziei. On im niósł tą nadzieję, jaka jest w Jezusie Chrystusie, aby ich życie było radosne, miało cel w życiu, dokąd zmierzają i było życiem zwycięskim. Temat: Jezus Chrystus, Syn Boży, zbawcą i przykładem jako sługi. Właśnie, Pan Jezus był sługą, przyszedł tutaj, aby służyć ludziom. Nie aby ludziom tylko grozić i powiedzieć tylko sąd, ale przyniósł ludziom zbawienie. Ewangelia to dobra nowina, aktualna dzisiaj, bo czas łaski trwa. Dzisiaj możesz ją wziąć do siebie. Dzisiaj możesz otworzyć swoje życie dla Pana Jezusa, aby On zmienił twoje życie, twoje myślenie, twoje postępowanie. I czytajmy sobie dzisiaj od 10, przejdziemy cały rozdział, jest on dosyć długi, i będziemy czytać sobie tak fragmentami, jak on jest zapisany. 10 rozdział, przeczytamy sobie najpierw pierwsze 12 wersetów. I czytamy tam następujące słowa. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania i znów schodziły się do niego tłumy, a on, jak to było w zwyczaju, znów je uczył. Wtedy podeszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, postawili pytanie: czy wolno mężowi rozwieść się żoną? A on odpowiedział: co wam nakazał Mojżesz? A oni na to: Mojżesz pozwolił nam napisać oświadczenie rozwodowe i rozwieść się. Wówczas Jezus oświadczył: przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo. Jednak na początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę, łączy się ze sobą, ze swoją żoną. I ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Po powrocie do domu uczniowie znów go zapytali: Wówczas im powiedział: kto się rozwodzi z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. I jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę, cudzołoży. Widzimy w tej historii tutaj, którą czytaliśmy, Pan Jezus opuścił już Galileję i przybył na, jak czytamy, przybył do Judei i do Zajordania. I wtedy oczywiście w tej swojej podróży zawsze przy nim były tłumy ludzi i wtedy wykorzystywał Pan Jezus każdy moment, aby ich uczyć, bo wiedział, że jego czas dobiega końca, miał cel Jerozolimę, gdzie tam oddał swoje życie za ludzi, abyśmy mogli być uratowani. I widzimy, gdy tak szedł, gdy uczył, znowu podeszli do niego faryzeusze i znowu chcieli go wystawić na próbę. Mieli nadzieję, że publicznie przy tych tłumach wezmą go i uda im się tym razem skompromitować, tak? Jego samego i to, co głosi, całą jego służbę. Chcieli go po prostu zniszczyć. Pan Jezus też akurat znalazł się w Perii, rządził tam Herod Antypas, który uwięził Jana Chrzciciela za jego poglądy na temat rozwodów i ponownych małżeństw. Może myśleli, że podobna kara spotka Jezusa. Jeśli Jana spotkała, to tym bardziej teraz chcieli wystawić Pana Jezusa na próbę i też skompromitować Go też i żeby ponieść z tego konsekwencje. I oczywiście zadali Panu Jezusowi pytanie. Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Widzimy faryzeuszy, którzy chcieli podstępnie właśnie wypróbować Pana Jezusa, ponieważ to był bardzo kontrowersyjny temat dotyczący właśnie rozwodu. On był bardzo kontrowersyjny właśnie w judaizmie i dotyczył on rozwodu, ponieważ dla nich czystość była najważniejsza. I w tym okresie istniały dwie szkoły. Jedna pozwalała na rozwody z jakiegokolwiek powodu, ale druga szkoła nie pozwalała na te rozwody tylko w jednym przypadku. Jeśli było one spowodowane cudzołóstwem. I oni chcieli, żeby Pan Jezus opowiedział się. Takie mieli myślenie. Jeśli zadamy Mu to pytanie, to Pan Jezus będzie musiał się opowiedzieć za którąś stronę. I sobie pomyśleli, i tu Go mamy. Tak? I tutaj Go mamy. I wtedy utraciłby poparcie jednej z tych frakcji, z tych szkół. I to odbiłoby się na jego służbie, na tym, co mówił, ale też na nim samym. I Pan Jezus, jak czytamy, zapytał, co wam nakazał Mojżesz, gdy czytamy. I widzimy, że Pan Jezus tą całą rozmowę, w której uczestniczył z faryzeuszami, ustawia pod pewne podstawowe zasady tej dyskusji. Chce im pokazać i chce im jakby uświadomić, że chce ustawić tą rozmowę, aby nie omówić ją na interpretacji rabinistycznego prawa, ale zupełnie w inny sposób. Ale w nauczaniu występującym w pismach, bo powiedział, jak czytaliśmy, a co wam powiedział Mojżesz? Tak? Chciał wyprostować ich interpretację, z którą walczyli między sobą te dwie różne szkoły. I widzimy, że Jezus zacytował przepis mojżeszowy i wtedy powiedział, że Mojżesz sformułował go tak, z powodu zatwardziałości ich serc. Jezus chciał im dać do zrozumienia, że traktuje przypis właśnie ten z piątej księgi Mojżeszowej 24:1 jako odpowiedź na określoną sytuację, a nie jakie coś trwałego i obowiązującego. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powoływał też, jak czytaliśmy, się na znaczenie to, co było na początku przy stworzeniu świata z Księgi Rodzaju 1:27 i 2:24, że małżeństwo w naturze powinno być nierozerwalne. Kobieta i mężczyzna. To było siła. To była jedność. Była jednym ciałem. Tak? Ale możemy tu zauważyć, z powodu grzechu, jaki wszedł na ziemię przez Adama i Ewę, serca ludzkie zostały zatwardzone. Jak czytamy, z powodu zatwardziłości serc. Oni, często ludzie, nie potrafili żyć razem. Dlatego małżeństwo miało być nierozerwalne. Bóg tego chciał, ale z powodu grzechu i z powodu zatwardziałości sytuacja stała się inna. Małżeństwo miało być absolutną trwałością i jednością, ale poprzez grzech nie było w stanie tego wypełnić. Pan Jezus przyszedł po to, aby odnowić to, co było przy założeniu świata. Przyszedł umrzeć za nasze grzechy, przyszedł umrzeć z powodu zatwardziałości serc. I możemy zobaczyć, że dopiero w Jezusie Chrystusie, ten, który przyszedł, ten, który umarł za nasze grzechy, które spowodowały w naszym życiu zatwardziałość naszych serc. Jako nowi ludzie w Jezusie Chrystusie możemy z powrotem nawiązać do początków instytucji małżeństwa jako nierozerwalne. Jedna kobieta i jeden mężczyzna. Dzisiaj warto się zastanowić, gdy chcemy zawrzeć związek małżeński, nad jedną ważną rzeczą. Czy budujemy go na Jezusie Chrystusie? On jest gwarantem naszego życia w małżeństwie, który będzie scalony, który będzie budowany, który będzie dawał nam dużo miłości, wsparcia, też wysiłku, ale zwycięstwa. Który da małżeństwu zwycięstwo na każdy dzień. Widzimy, że na odpowiedź Pana Jezusa faryzeusze nie mieli żadnej odpowiedzi. To zatwardziałość ich serc, spowodowane grzechem. Ich myślenie było właśnie o tym, w jaki sposób żyć. Czy są w stanie? Czy potrafią? Czy mogą? Chcieli wypróbować Pana Jezusa. Ale Pan Jezus chciał uświadomić tą ważną rzecz. Z powodu waszej zatwardziałości, z powodu waszego grzechu nie jesteście w stanie, ale dzisiaj jestem, aby to zmienić. Dzisiaj jestem po to, aby oddać swoje życie, abyście mogli żyć tak, jak to było zapowiedziane na początku. Przejdźmy sobie do kolejnego fragmentu. Czytamy, że przynosili do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i powiedział im: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nich ręce. Żydowscy rodzice bardzo często poszukiwali błogosławieństwa do swoich dzieci. Było to dla nich bardzo ważne. I szukali tego błogosławieństwa wśród swoich nauczycieli. Bo Boże błogosławieństwo, które spływa na dzieci, daje obfitość w życiu. I w tej sytuacji widzimy Pana Jezusa, który do którego lgnęły te dzieci. Ale czytamy tutaj o sytuacji, że uczniowie Pana Jezusa niechętnie dopuszczali ich do Pana Jezusa. Myśleli sobie, że ma ważniejsze sprawy. Myśleli sobie może, że teraz mu będą przeszkadzać. Ale Pan Jezus dał swoim uczniom sygnał, że właśnie do takich należy Królestwo Boże. Jezus bardzo kochał swoje dzieci. Jezus bardzo kochał dzieci, ponieważ można było widzieć, że do Niego lgnęły, tam przybiegały. Zawsze był dla nich, myślę, otwarty. Cenił je. I warto się zastanowić, za co Jezus cenił dzieci. Za co dzieci można cenić? Kilka cech. Są bardzo pokorne. Są posłuszne. Mają w sobie ufność jako dzieci. Dziecko bardzo szybko akceptuje autorytet starszego, dorosłego człowieka. I z doświadczenia możemy ci, co mieli dzieci, powiedzieć, że gdy dzieci już dorastają, to często mówią, gdy mama coś powiedziała albo ta coś powiedział, jest najważniejsze. Później przychodzi taki moment, gdy dzieci idą do szkoły i wtedy tym autorytetem najważniejszym jest nauczyciel, wychowawca w klasie, zwłaszcza w pierwszych klasach, że to, co pani powiedziała, jest najważniejsze. I widzimy taką ufność dzieci. Ale dzieci też jeszcze charakteryzuje jedna bardzo ważna rzecz. Krótka pamięć. My jako ludzie, którzy doświadczyliśmy już w życiu wiele rzeczy, nie mamy krótkiej pamięci. Jako małe dzieci nie doświadczyły właśnie zgorzknienia. Ale bardzo często czasami dzieci doświadczają właśnie, gdy je się traktuje niesprawiedliwie. Ale one bardzo często szybko to zapominają jako dzieci. Ale z wiekiem czasu, gdy te dzieci wyrastają, coraz bardziej o tym pamiętają. I dzieciom jest bardzo łatwo przebaczyć. One szybko przebaczają. Czasami w naszej niesprawiedliwości do dzieci czasami się uniesiemy, na nie nakrzyczemy i one się nawet popłaczą. One za chwilę i tak się przyjdą przytulić. Ale osoby już dorosłe, które doświadczą różnych rzeczy, trudno już jest im przebaczyć, a dzieciom nie. Dlatego Pan Jezus powiedział, i dał nam wspaniałą obietnicę tutaj i chciał nam powiedzieć o tym. Właśnie, jeśli się nie staniesz jak dziecko, jeśli nie będziesz tak jak dziecko, posłuszny, pokorny, będzie w tobie zaufanie, będzie w tobie przebaczenie. Jeśli te cechy będziesz miał w swoim życiu i będziesz właśnie jak takie małe dziecko, nie będziesz patrzył na boki, tylko pójdziesz przed Jego majestat. Do takich należy Królestwo Boże. I dzisiaj warto sobie zadać pytanie. Czy mam w swoim życiu jeszcze cechy dziecka? Czy mam w sobie pokorę, posłuszeństwo i ufność? I czy też o niektórych sprawach, które nas niesamowicie dotykają, pamiętamy długo czy krótko? Warto się nad tym zastanowić. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. A gdy wybierał się w drogę, przybiegł ktoś i upadł przed nim na kolana i zapytał go: dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, nie oszukiwać, szanować ojca i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodych lat. Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Tutaj się zatrzymajmy w tym fragmencie. Musimy tutaj zwrócić uwagę na tego młodzieńca, pełen werwy. Jak czytamy, bogaty człowiek i jak czytaliśmy przybiegł do Pana Jezusa i upadł na kolana, tak? Jest coś zdumiewającego właśnie w tym młodym człowieku, upadającego przed prorokiem z Nazaretu, przed samym Panem Jezusem. I zaczyna swoją relację z Panem Jezusem od słów: dobry nauczycielu. Pan Jezus odpowiedział mu zaraz na to jego, w jaki sposób zaczął swoją rozmowę z nim, tak? Powiedział mu, że dobry jest tylko Bóg. Nie schlebiaj mi. Nie nazywaj mnie dobrym, bo dobry jest tylko Bóg. Może coś chciał uzyskać z tego w taki sposób. Może i Pan Jezus chciał go w jakiś sposób zniechęcić, wylewając właśnie tak na niego kubeł zimnej wody, na taki jego entuzjazm. Ale zanim zacznie z Panem Jezusem rozmowę o bardzo ważnych rzeczach, chciał, aby liczył się z konsekwencjami swojego działania. I czytamy, że zadał Jezusowi pytanie: co mam zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne? Możemy sobie uświadomić to, że był bardzo bogaty, wszystko już miał, a jednak w jego sercu była pustka. To jego bogactwo nie dało mu takiej pełni szczęśliwości, radości, osiągniętego celu. Coś brakowało. I może usłyszał Pana Jezusa o Panu Jezusie i przyszedł do Niego. Chciał usłyszeć, w jaki sposób może wypełnić tą pustkę, która w nim było. I przyszedł właśnie z takim pytaniem, bo to, co mu było potrzebne w jego życiu, można powiedzieć, miał wszystko, ale potrzebował życia wiecznego. Tego nie był pewien. Mówi, wszystko mam, a jednak nie osiągnąłem tego, co w życiu jest najważniejsze. Pan Jezus wtedy mu zadał pytanie. Zacytował mu przykazania, które były podstawą uczciwego, szanowego, nowego życia. I widzimy, czy wypełniasz przykazania. Oczywiście ten człowiek od razu powiedział, że tak, wszystkie przestrzegam. Nigdy w życiu nikogo nie skrzywdziłem. Wszystko było w normach prawa. Tak naprawdę jestem dobrym człowiekiem. Ale przy całym tym bogactwie, swych dobrach, przy tym wszystkim, czego co miał, brakowało mu jednej rzeczy. Nie potrafił dzielić się z innymi ludźmi. Nie potrafił zobaczyć drugą osobę. Był skoncentrowany tylko na sobie. Pan Jezus chciał mu zadać pytanie, jeśli tak, jesteś taki dobry i wszystko wypełniłeś, co zrobiłeś dla drugiego człowieka? Czy potrafiłby się tego wszystkiego pozbyć, aby pomóc drugiej osobie? Pan Jezus rzucił temu człowiekowi wyzwanie. Chciał go zaangażować, ale nie w pogłębianiu swojego bogactwa, ale to, co miał, to, co miał, to, co zdobył, to, co posiadał, aby przekierunkował to i pomagał tym, którzy tego nie mają. To wtedy znajdziesz prawdziwe szczęście i wieczność. Ale widzimy, że ten młody człowiek nie potrafił tego zrobić. Posiadał wielkie dobra. Nigdy nie przyszło mu do głowy rozdanie swego majątku tym, którzy tego potrzebują, którzy byli w potrzebie. Ale gdy padła taka sugestia od Pana Jezusa, weź to wszystko sprzedaj, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Nie potrafił tego uczynić. Jak wiemy, niczego nie ukradł, nikogo nie oszukał, ale też w życiu nie potrafił być dobroczynnym i ofiarnym i hojnym. Nie potrafił zostawić tego, co dla niego było najważniejsze. Pan Jezus chciał mu przez to pokazać, że chociaż osiągnął tyle wspaniałych rzeczy, bogactwo, mógł żyć może już do końca swoich dni, nie pracując, tylko inni. Brakowało mu jednej rzeczy, najważniejszej. Pokoju, radości i celu. Bo tego nie można kupić. To jego bogactwo właśnie w jego życiu nie dawało mu radości. Ale może czasami nawet i zmartwienia. Jak czytamy w 22 wersecie, nie był w stanie tego przejść. Nie był w stanie się przełamać. Sposępniał i na słowa odszedł zasmucony, ponieważ miał wiele, jak czytamy, posiadłości. To był dla niego priorytet. To był jego cel w życiu. Ale został z pustką w sercu, bez życia wiecznego. Przeczytajmy kolejne wersety. Tymczasem Jezus rozejrzał się wokoło i powiedział do swoich uczniów: jak trudno będzie tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. Słowa te wprawiły uczniów w zdziwienie, lecz Jezus stwierdził raz jeszcze: dzieci, jak trudno wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej będzie wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej byli zdumieni i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i powiedział: po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga. Z Bogiem wszystko jest możliwe. I tutaj zatrzymajmy się na tym fragmencie. Widzimy sytuację: bogaty młodzieniec odrzucił wezwanie Pana Jezusa. Odszedł zasmucony. I gdy się tak oddalał, Pan Jezus patrzył na niego, jego uczniowie śledzili go, a znikł. I wtedy widzimy, jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, rozejrzał się po nich i powiedział: jak trudno będzie tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Może nam się wydawać dziwne takie stwierdzenie. Na pewno zdumiało to uczniów Pana Jezusa, jak czytamy. Dlaczego zdumiała taka postawa, taka wypowiedź Pana Jezusa? Ponieważ w tamtym czasie powszechnie uznawana moralność żydowska była prosta. Wierzono po prostu, że dobrobyt był znakiem boskiej łatwości, a zatem, że jak ktoś był bogaty, to Bóg mu błogosławił, był to dobry człowiek. Gdy był bogaty, wszystko dobrze mu się wiodło. Znaczyło to, że to Bóg błogosławił. I ta zamożność człowieka była dowodem doskonałości charakteru i łaski Pana Boga. Ale możemy zacząć reakcję uczniów. Jaka była? Usłyszeli od Pana Jezusa, że osiągnięcie zbawienia jest wysoce niemożliwe. Ale Pan Jezus sprecyzował i sformułował swoją doktrynę właśnie zbawienia, dotyczące zbawienia, i powiedział, że zbawienie nie zależy od osobistych wysiłków, to co osiągniesz. Ale zbawienie jest darem Boga, ponieważ, jak czytamy, u Boga wszystko jest możliwe. Człowiek, który ufa sobie i temu, co ma, i temu, co posiada, nigdy nie będzie zbawiony. Bo całe swoje życie opiera tylko na sobie i na swoich możliwościach. Ale ten, kto ufa zbawczej mocy Jezusa Chrystusa i miłości Boga, może z łatwością wejść w obszar zbawienia. Wtedy odezwał się Piotr: spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny. A kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek i dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Wielu zaś pierwszymi będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Widzimy, młodzieniec nie przyjął wyzwania Jezusa: idź za mną. uczniowie to przyjęli. Ale widzimy tutaj apostoła, widzimy tutaj Piotra z taką surowością i uczciwością taką w sobie. Co oni z tego mają? Panie, Jezus im podpowiedział, nie ma człowieka, który by nie oddał wszystkiego ze względu na Niego i na Jego dobrą nowinę, aby nie uzyskał przy tym stokroć więcej. Przyjęcie przez człowieka, przez uczni, przez nich, Pana Jezusa, pociąga za sobą utratę domu, przyjaciół, może rodziców, bliskich, ale wprowadza nas w obszerniejszy nowy obszar rodziny, tej rodziny duchowej, w której mamy większe zrozumienie, która pomoże nas w każdym momencie naszego życia, w którym będziemy potrzebowali, ponieważ oni nas rozumią. Jezus obiecuje nam, że otrzymiemy stokroć więcej. Ale Pan Jezus poruszył jeszcze jedną sprawę. Wśród prześladowań. Nigdy nie obiecywał łatwej drogi. Lecz mówił człowiekowi wprost, żeby być uczniem Jezusa, trzeba ponieść koszty. Pan Jezus nigdy też nie posługiwał się przekupstwem w stosunku do człowieka. Gdy powoływał ludzi do siebie, do tego celu używał wezwania. Jak pamiętamy, gdy mówił, chodź za mną. Powiedział nam, że otrzymamy nagrodę, ale będziemy w naszym życiu z Nim musieli okazywać wielkość i waleczność poszukiwania wspaniałych przygód z Jezusem Chrystusem, a końcem tego wszystkiego będzie nagroda, gdy będziemy razem z Nim w Jego Królestwie. I byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi. Tych zaś, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom, będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją, lecz on po trzech dniach z martwych stanie. W tym opisie możemy zobaczyć Pana Jezusa takiego samotnego. Widzimy, że szedł przed nimi, oni gdzieś z tyłu. Możemy też tak zobaczyć też taką samotność Jego. Zbliżał się do Jerozolimy, gdzie miał być wydany, gdzie miało być dzieło krzyża, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, gdzie miał umrzeć za nasze grzechy. Oni byli tym zatrwożeni, tym wszystkim. Oszołomieni o tym, co Pan Jezus mówił, bo mówił do nich już dwa razy o tym, że po to zmierza do Jerozolimy. Ale Pan Jezus chciał się po raz kolejny z nimi podzielić, dokąd zmierza i co jest Jego, jaki Bóg ma dla Niego plan. Widzimy, że pewne decyzje muszą być podjęte w samotności, i w naszym życiu pewne etapy życia musimy podejmować sami. Ale pamiętajmy, że nawet w takich chwilach, tak jak Pan Jezus zmierzał do Jerozolimy, wiedział, co przed Nim. Człowiek nie jest sam. Jezus nie był sam. Był z Nim Jego Ojciec. I my nie jesteśmy sami, ponieważ On jest z nami. Jest blisko nas. Chce nam pomóc. Wesprzeć nas i pomóc nas właśnie w naszych różnych etapach życia, które przechodzimy. I tutaj czytamy w Ewangelii Marka coraz więcej Pan Jezus powiedział, co się wydarzy, że idzie tam, że będzie biczowany, będzie wydany. W jaki sposób to wszystko się stanie, że będą z Niego szydzić, opluwać, ale gdy Go zabiją, On po trzech dniach zmartwychwstanie. Gdy my idziemy przez życie i musimy podejmować decyzje w naszym życiu, też potrzebujemy też takiej samotności. Pamiętajmy, że Jezus jest przy nas. Jest tym, który chce do naszego życia to, co najlepsze. Chce, abyśmy z Nim o tym rozmawiali. On chce nas wesprzeć i dać nam najlepsze rozwiązania do danej sytuacji. Wówczas podeszli do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu, rozpoczęli, chcielibyśmy, aby spełnił pewną naszą prośbę. A on zapytał, co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielicha, z którego ja piję? I czy możecie się zanurzyć w chrzcie, w którym mnie zanurzają? Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział, kielich, którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, w którym mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. Jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, których zostało to przygotowane. Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych 10, lecz Jezus przywołał ich i powiedział, wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie za okup wielu. Jan i Jakub. W nich spotęgowało pragnienie nieutracenia Pana Jezusa. Można powiedzieć, że może zareagowali jak dzieci w obliczu konieczności się rozstania, gdy usłyszeli, że Pan Jezus musi odejść, że musi umrzeć. Sobie pomyśleli, no to koniec. Ale chcieliby się z Nim spotkać jeszcze. Ale powiedzieli tak do Niego, chcielibyśmy się spotkać i zawsze być razem z Tobą. A Jan, jak wiemy, był szczególnie z Panem Jezusem związany. Bardzo bliski był. Kładł, jak czytamy w innym fragmencie, kładł w wieczerniku głowę na Jezusowej piersi. Ich pragnienie to było blisko być Pana Jezusa. Czy widzimy wiarę w Jego zwycięstwo i ostateczną chwałę? czy widzimy ich miłość. Na ile to też odzwierciedla nasze pragnienia, serc, wiarę, nadzieję i miłość względem Pana Jezusa. Ale czasami w tej naszej wierze, nadziei i miłości względem Pana Jezusa towarzyszą nam uczucia, czasami z których trudno się klubić, bo coś nas popycha do Pana Jezusa, pragniemy wyłącznie mieć tylko Go dla siebie. I czasami, gdy tak bardzo chcemy, żeby był tylko nasz, możemy ranić wiele osób wokół siebie. Tak najlepiej może byśmy chcieli, żeby był tylko Pan Jezus i my koło Niego wygodnie we fotelach usiąść i tylko z Nim rozmawiać. Może czasami kogoś do Niego dopuścić, ale czasami może w naszym życiu jest taka postawa. Mieć pierwsze miejsce, abyśmy w naszych pragnieniach zagarnięcia Pana Jezusa dla siebie nie podeptali też inne osoby stojących obok nas. Jak czytaliśmy, Jan i Jakub przystąpili do Pana Jezusa z pytaniem na osobności, z dala od innych uczniów, może i w tajemnicy przed innymi, bo widzieli siebie jako najlepszych, nie widzieli nikogo innego. Ja to jestem Piotr, Tomasz, Andrzej, Natanel, Szymon, właściwie kto tutaj by miał zasiąść po lewicy i prawicy? Widzieli tylko siebie, ja i mój brat. Ale Pan Jezus chce im uświadomić, że taka postawa jest postawa niewłaściwa. I 38, 39 werset. Prowadzają, Pan Jezus chce ich wprowadzić na właściwy tor. Czy jesteście gotowi zaprząć się moje jarzmo, pić z kielicha i pójść w ślady mojego sztu? Jezus chce im uświadomić, czy jesteście w stanie wytrzymać te straszliwe doświadczenie, które ja mam przejść. Czy stawicie temu czoła? W bólu, w śmierci, wypełniając Boży plan. Jaka była odpowiedź ich? Możemy. Ciekawe, ile chwil upłynęło, zanim te słowa powiedzieli. Możemy. Ale warto się zastanowić, czy oni dalej tego chcieli. Może tak powiedzieli, nieświadomi tego, co tak naprawdę musi się wydarzyć. Ale Jezus chce uświadomić swoim uczniom, też nam, że bez krzyża nie są w stanie wypełnić kryterium wielkości Bożego Królestwa. To najpierw On musi oddać swoje życie, abyśmy my mogli później pójść Jego śladami. Gdy człowiek prawdziwie zaangażuje się w Chrystusowe jarzmo, wtedy przychodzi z modlitwą do Pana Jezusa: Panie, niech świat usiądzie po Twojej prawicy i lewicy. My tylko jesteśmy sługami Twoimi. Gdy Pan Jezus tak zbliżał się do Jerozolimy, przychodził przez miasto Jerycho. I czytamy tam, że przybyli do Jerycha, a gdy przychodzili przez miasto, on i jego uczniowie oraz spory tłum przechodził. Siedział tam pewien niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza. Na wieść o tym, że przychodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał: Synu Dawida, zlituj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął, zawołajcie go, polecił. Zawołali go więc, mówiąc: odwagi, wstań, woła ciebie. Bartymeusz rzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Niewidomy na to: Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział: idź, twoja wiara ocaliła cię. I natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Widzimy, Pan Jezus zbliżał się już do celu, do Jerozolimy, ale jeszcze przechodził przez miasto Jerycho. Prowadziła tam główna droga. Wraz z Panem Jezusem szły tłumy, uczniowie. I tam przy drodze siedział sobie pewien niewidomy, Bartymeusz. Może słyszał o Panu Jezusie i sobie pomyślał: będę tu czekał, aż przyjdzie. I gdy to nastąpiło, gdy usłyszał, że nadchodzi Pan Jezus, że przechodzi koło Niego, gdy idzie nauczyciel, a z Nim wielki tłum, to podniósł wrzawę. W inny sposób nie byłby w stanie spotkać się ze swoim problemem, aby przedstawić go Panu Jezusowi. I w czasie, gdy Pan Jezus szedł, oczywiście też nauczał ich wszystkich, a on wtedy, jak czytamy, krzyczał. Oni wszyscy próbowali go uciszyć, ale nikt nie zamierzał pozbawić go jedynej szansy porzucenia spotkania z Panem Jezusem i skonfrontowania z tym, z czym sobie nie radził. Taką cechą charakterystyczną tego Bartymeusza była jego uporczywość. Nie odpuścił. Czym oni go bardziej uciszali, tym on bardziej dążył do tego, aby spotkać się z Panem Jezusem twarzą w twarz. Był bardzo zdecydowany, aby spotkać się z Nim, skonfrontować swoje nieszczęście, ponieważ nie widział. W jego myśle nie było takie jakieś mgliste, niejasne i sentymentalne życzenie ujrzenia Pana Jezusa. On wiedział, co chce osiągnąć. Był konkretny. Umiał to nazwać. Było to takie desperackie pragnienie ujrzenia Pana Jezusa. I gdy Pan Jezus przywołał Bartymeusza do siebie, on zrzucił płaszcz, aby szybko przybiec do niego. On przybył do niego błyskawicznie, ponieważ chciał skonfrontować właśnie swoje życie z tym, z czym nie mógł sobie sam poradzić. On wiedział dokładnie, dlaczego chce spotkać się z Panem Jezusem. Pragnął odzyskać wzrok. I Pan Jezus w jego pragnieniu zobaczył właśnie wiarę i uzdrowił go. Zapytał go: co chcesz, abym ci uczynił? On wiedział konkretnie. Powiedział: chcę widzieć. Jak jest w naszym życiu? Gdyby Jezus dzisiaj przechodził koło ciebie, czy też w swoim życiu ma sprecyzowane pragnienie jak ten Bartymeusz? Czy jesteś konkretny w swoich potrzebach w stosunku do Jezusa? Co chcesz, aby Pan Jezus tobie uczynił? Jak bardzo tego chcesz? Czy chcesz być zbawiony? Jak bardzo tego chcesz? Czasami jest tak, że ludzie czegoś chcą, ale nie do końca wiedzą czego. I czasami tak sobie dryfują przez życie i nie są w tym konkretni. Ale dzisiaj Pan Jezus zadaje mnie i Tobie pytanie, co chcesz, abym dzisiaj w Twoim życiu Tobie uczynił? Czy jestem konkretny? Czy będę konkretny w swojej odpowiedzi? Jak czytamy w Ewangeliach, wielu w Izraelu było ślepych, ale wzrok odzyskali ci, którzy pragnęli, którzy chcieli, dla których to było bardzo ważne. Ta sytuacja pokazuje nam i możemy powiedzieć, że cierpienia krystalizują nasze pragnienia, jakie są w naszym życiu. I możemy się zastanowić, do jakich kategorii ludzi należysz i do której chciałbyś należeć. Czy jak Bartymeusz, który pragnął spotkania z Jezusem, ale był konkretny w swoich wypowiedziach? Czy przychodzimy do Jezusa tak zdesperowani jak Bartymeusz i oczekiwać wielkich rzeczy, ponieważ Jezus chce w Twoim życiu dokonać wielkich rzeczy, a tylko wtedy, gdy jesteś zdesperowany, ty wiesz, czego chcesz, w postawie jak Bartymeusz. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, na tym zakończyliśmy 10 rozdział Ewangelii Marka. Chciałbym, abyśmy powstali, abyśmy się modlili, abyśmy zweryfikowali nasze życie do tych fragmentów, które dzisiaj czytaliśmy. Jeśli w przyszłości zamierzasz zawrzeć związek małżeński, to pamiętaj jedno. Buduj go na Chrystusie. Niech On będzie fundamentem Twojego życia. Da Ci radość, pokój i cel. Gdy szukasz zbawienia, może masz wszystko, masz swoje bogactwa, może nie te finansowe, ale jest w Twoim życiu coś bogactwem, z którego nie chcesz zrezygnować. To ten fragment mówi Ci, że żebyś był radosny, miał życie wieczne, miał pokój, miał cel, zrezygnuj tu dla Pana Jezusa. On chce, aby Twoje życie było pełni obfite radości, zwycięskie i które celem Niego będzie życie z naszym Panem Jezusem. Ten 10 rozdział kończy się właśnie Bartymeuszem, człowiekiem niewidomym. Przykład człowieka, który wiedział, czego chce. Warto zweryfikować swoje życie, czy my wiemy, czego chcemy w naszym życiu. Jakie mamy marzenia, jakie mamy pragnienia i czy je realizujemy. Jezus chce, abyś był konkretny tak jak Bartymeusz, tak zdesperowany w swoim życiu, aby oczekiwać wielkich rzeczy, które ma dla Ciebie. Amen. Módlmy się. Panie Jezus,